Pokój i dobro, Maryja.
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 Witamy serdecznie w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, czy ubóstwo i pokora owocują pokojem. A razem ze mną w studiu są
Urszula,
Renata.
Audycję prowadzi dla Państwa Olga. Zaczniemy oczywiście od modlitwy.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich łzek przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w którym sobie upodobał.
Temat dzisiejszej audycji to głównie ubóstwo i pokora. Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej ze swoich homilii mówił, że w dzisiejszych czasach człowiek pokorny jest postrzegany jako ustępliwy, przegrany, jako ktoś, kto nie ma światu nic do powiedzenia właściwie. Czy waszym zdaniem taka postawa pokory, która pozornie w dzisiejszym świecie właśnie jest odbierana jako ktoś, kto nie ma nic do powiedzenia, kto jest taki cichy, to czy ona może jednak zawojować świat?
Zacznijmy może od samej definicji pokory. Jest to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, czyli tak naprawdę wchodzimy w samego siebie. Pokora to również niewywyższanie się ponad innych, również unikanie chwalenia się swoimi dokonaniami. Myślę, że tutaj doświadczenie wzmacniające cnotę pokory ma jakby aspekty w stosunku do kogoś drugiego, w tym momencie do Boga, ale również do człowieka. I tutaj musimy uświadomić sobie, że nie tylko, że ten ktoś jest grzeszny i musimy to zaakceptować, ale również wiedzieć o tym, że ten grzech dotyka nas, więc musimy wejść w samego siebie, czyli zobaczyć swoją ograniczoność.
Ja myślę, że takim przykładem tego, że pokora może być takim napędem do działania i może rzeczywiście zawojować dużo w świecie, jest przykład świętych. No przede wszystkim może tutaj oczywiście świętego Maksymiliana, który sam mówił, że pokora jest źródłem wszelkich cnót. I uważał, że największa ofiara to jest ofiara z własnej woli. Pokora właśnie to jest spełnienie woli Boga, a nie swojej woli. I swoim życiem dał właśnie przykład, że pełnienie woli Bożej doprowadziło go do takich spektakularnych sukcesów. Oczywiście w wymiarze takim materialnym to są sukcesy stworzenia dwóch niepokalanowów, wydawnictwa, ale w wymiarze takim duchowym to jest ogromne dobro, jakie swoim życiem przyniósł i dzielił się z tym dobrem z innymi.
Myślę, że skoro powiedziałyście tutaj o tym właśnie, że pokora jest kluczem do wszystkich innych cnót, to tak sobie myślę, że to jest trochę jak z tym dzisiejszym bardzo modnym coachingiem i taką samoświadomością. Mnie się kojarzy z tym, że właśnie pokora polega na takim słuchaniu i na tym, tak jak powiedziałaś, Reniu, że to jest słuchanie samego siebie i zdawanie sobie sprawy z tego, że ja też mam wady, że jestem człowiekiem grzesznym. I jeśli już sobie zdam sprawę z tego, że inni ludzie też mają wady i ja sam mam wady, nie jestem doskonały, no to to pozwala mi się bardzo, bardzo umacniać. I takim wzorem pokory chyba dla mnie największym no jest Maryja. Jakby takim właśnie przykładem na to, że ta pokora może zawojować świat, bo chociażby sama scena zwiastowania i tego, w jaki sposób ona przyjmuje ogromne rzeczy, tak, najważniejsze tak naprawdę w dziele zbawienia, no myślę, że poza Jezusem, no to Maryja zdecydowanie miała ważny udział. Więc tu mi się wydaje, jakby z jaką ogromną pokorą ona przyjmuje ten fakt i też jakby ta pokora wcale nie jest taką słabością, czy czymś takim, że Maryja nie ma nic do powiedzenia, albo może, nie wiem, jest jakaś taka głupiutka, tak, i naiwnie wierzy i w ogóle, tylko jakby ogromna siła z tej jej pokory, czy właśnie tak jak mówiłaś, Ula, z postawy świętego Maksymiliana, że w ogóle stawiając sobie konkretne osoby pokorne za przykład, no to w ogóle nie myślę o tym, że to nie jest siła. Tylko wręcz przeciwnie, że możemy taką pokorną postawą, no że ta cisza pokorna jest czasami głośniejsza niż krzyk.
Ale ja myślę, że to jest to, co powiedziałam, że to nie jest słuchanie, bo powiedziałeś, że to jest pokora, to jest słuchanie siebie. A to nie jest słuchanie siebie, to jest słuchanie Pana Boga we mnie. Mhm. Czyli co ja mam w życiu robić. I Maryja swoim fiat pokazała, że ona nie spełnia woli swojej, tylko spełnia wolę Bożą. I to jest jej wielkość. To uniżenie jest ogromną wielkością. Jak czytałam na początku fragment z Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Łukasza, tam rzuca się w oczy tak jakby taki kontrast. W jednej strony stajenka i takie ogromne ubóstwo i pokora Maryi i Jezusa również, który Pan Bóg, który staje się człowiekiem i rodzi się jako maleńkie dzieciątko, zależne od innych ludzi. To jest po prostu coś niewiarygodnego.
Tak, że przecież Żydzi czekali na króla, nie?
A z drugiej strony, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na ostatnie dwa zdania z Ewangelii, chwała na wysokości, te chóry anielskie wybrzmiewające chwała na wysokości Bogu. To tak jakby jakiś kontrast, tak, między tym ubóstwem żłóbka i majestatem Boga, wielkością, wychwalaniem Pana Boga.
Takie pełno różnych kontrastów, sprzeczności, że tutaj Bóg powinien się rodzić, znaczy w ogóle samo Bóg się rodzi, tak? To tak, jest tak. Jakby już kontrastem i wielkim uniżeniem ze strony Boga. A z drugiej strony, no jakby mnóstwo takich właśnie kontrastów, tego, że przecież Bóg powinien zejść do nas w wielkim triumfie, z trąbami, tak jak mówisz, do pałacu, nie? Tak przecież Żydzi wyczekiwali króla, tak? A nie kogoś, kto ich wyzwoli, więc kogoś wielkiego, silnego, a nie absolutnie bezbronnego dziecka, jeszcze takiego, które przychodzi tak naprawdę no, zupełnie nieproszone, rodząc się gdzieś tam w stajence czy w szopie.
Dokładnie i tak naprawdę to doskonale wiemy, że Pan Bóg nie musiał w ten sposób przyjść na świat. Mógł w zupełnie inny.
Mógł zstąpić.
Ale skoro przyszedł w taki sposób, to jest dla nas jakaś wskazówka dla naszego życia, w jaki sposób my mamy czynić.
Że czy skoro mamy
prawda? Czyli mamy naśladować Maryję, naśladować Jezusa.
No myślę, że tutaj jakby takich postaw Jezusa, jeśli chodzi o pokorność, to możemy mnóstwo znaleźć jakby samego faktu jego głoszenia, tego, z kim się w cudzysłowie powiem zadawał, tak? Że to jakby też w żaden sposób go nie blokowało. Czy ktoś był chory, czy był no, w tamtych czasach odtrącony przez społeczeństwo, tak? Bo to byli przecież i trędowaci, i Mateusz, który był celnikiem, czyli ani nie Żydem tak naprawdę, ani nie Rzymianinem, czy Maria Magdalena, tak, która też znamy jej losy. I Jezus też jak bardzo się uniżał, czy fakt, że umył stopy apostołom, tak, że im usługiwał. Też przecież jako król, jako Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel, który myje stopy po prostu swoim uczniom, jako mistrz, jako nauczyciel. Powiedziałyście też o tym ubóstwie. Czy myślicie, że ubóstwo może ubogacać? Czy ono, jakby w czym ono może być dla nas pomocne, takie praktykowanie ubóstwa?
Myślę, że tutaj możemy rozróżnić dwa rodzaje ubóstwa. Jedno to ubóstwo duchowe i człowiek ubogi duchowo, on jest zasklepiony i chyba nie może się za bardzo rozwijać. Musi albo spotkać na swojej drodze Pana Boga, albo drugiego człowieka, który go rozwinie i z tego ubóstwa duchowego wskaże właściwą drogę. Tu można to tak porównać troszeczkę do Jerozolimy, świętego miasta, i do Jerycha, tego grzesznego miasta. Gdzieś jesteśmy w połowie, prawda? Gdzie bardziej nas ciągnie? Czy do Jerycha, czy do Jerozolimy? Więc no, musimy dążyć do Jerozolimy w tym momencie. A tym Samarytaninem no, będzie Jezus, którego powinniśmy spotkać, który nas zaprowadzi do świętego miasta.
We właściwe miejsce.
Dokładnie. Natomiast tutaj myślę, że tym ważnym aspektem jest to ubóstwo materialne, że czasem bogactwo, nie zawsze, ale w dużej mierze bogactwo czasem zaślepia. I w tym momencie czasem pojawia się zamiast pokory, pojawia się to przeciwieństwo, czyli pycha.
Że to nas bardzo mocno wiąże z tym światem, nie? Doczesnym i stawia nas może na jakiejś takiej pozycji lepszego człowieka, nie? Że ja mam więcej, mogę sobie więcej względem innych pozwolić. I jeśli idziemy w tą stronę, no to gdzieś nam z tego ubogacenia takiego duchowego faktycznie ucieka.
Ja myślę, że to też zależy od tego i ważne jest, jakie mamy nastawienie do tych dóbr materialnych, prawda? Czyli po prostu, czy korzystamy z tego, czy jesteśmy do tego bardzo przywiązani. I tutaj czasami też spotykamy się z takim zdziwieniem wręcz, jeśli chodzi o świętego Maksymiliana, bo z jednej strony jest zakonnikiem, czyli składa śluby ubóstwa, a z drugiej strony tworzy takie wielkie dzieła.
Dzisiaj byśmy się zaraz zainteresowali, skąd on na to miał,
prawda?
Tak?
I na pierwszy rzut oka to jest ogromna sprzeczność, prawda? Ubóstwo zakonnika z powstaniem rycerstwa, z rycerzem, wydawnictwem, zakłada jeden niepokalanów pod Warszawą, jedzie do Japonii, zakłada drugi niepokalanów. Marzy mu się rozwożenie prasy samolotem.
No ogromne plany, radio, wielkie dzieła.
Te plany na radio, radio właściwie już powstało, bo założył, tak, ale i na telewizję. Ale jeżeli poczytamy i poznamy świętego Maksymiliana, to wiemy doskonale, że ubóstwo było jego, no, powiedzmy, drugą naturą, prawda? On mówił o ubóstwie jako o ubóstwo jest kapitałem franciszkanów w ogóle, zakonu, tak? Dlaczego kapitałem? Bo mogą polegać tylko na opatrzności Bożej. I Maksymilian mówił w ten sposób, że dla siebie nic. I rzeczywiście tak żył ubogo, nigdy nie chciał nic więcej niż mieli inni bracia, a nawet zawsze mniej, oprócz tego, znaczy, no więcej pracy, tak? Pracy dla niepokalanej. Natomiast dla niepokalanej wszystko, i to co najlepsze. Dlatego miał najlepsze maszyny drukarskie i robił co, a jaki był cel tego, tak? Czyli też trzeba patrzeć na to, żeby jakby cel nie zastąpił nam środka, a środek celu, tak? Że celem było największa chwała Boża, zdobycie całego świata dla Chrystusa przez niepokalaną, a środkiem były te wszystkie dobra materialne, maszyny drukarskie, no, lotnisko, radio, telewizja, prasa.
Bardzo mi się podobało, jak powiedziałaś, że to ubóstwo nas trochę zmusza do współpracy z łaską, otwarcia też na innych ludzi. I zaraz mi przyszedł na myśl ten fragment Ewangelii, gdzie Jezus rozsyła swoich uczniów, żeby głosili Ewangelię, uzdrawiali i też im mówi, nie zabierajcie nic na drogę, nie miejcie szaty na zmianę, nie trzeba wam brać trosu, żadnego jedzenia zapasowego. I zaraz też sobie wspominam jakby swoje pielgrzymkowe doświadczenia, że to jest rzeczywiście ogromne ubogacenie otwarcia na drugiego człowieka i bardzo uczy pokory tego, że rzeczywiście ja nic nie mam i z jednej strony jest na tyle jakby bogate, że nic nie mogę stracić, więc jakby no, nie będzie gorzej niż mam. A z drugiej strony bardzo otwiera na to, że muszę przyjąć właśnie tak w pokorze to, co mi daje ktoś, to co jakby zsyła mi Bóg. I muszę to przyjąć, to co mam, to co mi ktoś zaofiaruje. Właśnie no, tak jak apostołowie na przykład głosili, czy tak jak jest na pielgrzymce, że czasami człowiek dochodzi już ledwo powłóczy nogami, nie ma siły już na nic i nagle się dowiaduje, no dla ciebie dzisiaj noclegu nie będzie, tak? Albo śpisz z 200 innych ludzi na sali w remizie. I rzeczywiście jest to doświadczenie, które no bardzo uczy pokory, bo człowiek bardzo w tych dzisiejszych czasach, myślę, przyzwyczaił się trochę do takiego luksusu, może dobrobytu trochę też, czy tego, że właśnie łatwo jest się do tych różnych dóbr przyzwyczaić i tak jak powiedziałyście ładnie, że no, pytanie jak się do tego podchodzi, bo myślę, że też znam w swoim życiu wiele osób, które mają wiele tak materialnie rzecz biorąc i czynią z tego piękny użytek, no, czy dzieląc się z innymi, czy dbając o to i tak jak właśnie Maksymilian, dla siebie niewiele z tego co mam, ale zapraszam do tego innych, żeby mogli korzystać, czy żeby były z tego spore dary. No to na koniec może chciałabym zadać pytanie temat, czyli to, czy waszym zdaniem to ubóstwo, taka pokora mogą zaowocować pokojem w naszych rodzinach, domach, w świecie? Jak taka postawa pokorna i uboga działa dzisiaj na ludzi?
Ja myślę, że zdecydowanie tak. Dlatego, że nie zajmujemy sobie myśli, nie zaprzątamy sobie myśli jakimiś, nie wiem, materialnymi rzeczami. Nie jest to dla nas ważne. Natomiast zajmujemy się jakby sprawami Pana Boga, czy pełnienie Jego woli. I wtedy no, jakby zdajemy się na Niego, ufamy Mu bezgranicznie, a on oddaje nam to w dwójnasób.
Myślę, poruszyłaś właśnie pełnienie woli Bożej, a zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, to jest właśnie głos samego Pana Boga, który w nas rozbrzmiewa, poucza nas o dobru, który mamy czynić i o złu, którego mamy unikać.
Czyli też jakby myślę, że ta pokorna postawa, działanie z łaską, z wolą Bożą, no powoduje, że w nas też jakby nie ma takiej potrzeby do zła. Tak jak mówiłaś, Ula, im mniej potrzebujemy takich dobrych rzeczy, materialnych dóbr, tym, no myślę, trudniej byłoby się nam zazłościć. Nie ma w nas zawiści, nie ma w nas powodu do sporu, no bo tak naprawdę zazwyczaj te konflikty różne między ludźmi no, polegają na tym, że chcemy sobie udowodnić nawzajem jakieś racje. Nie słuchamy tej drugiej osoby, nie słuchamy głosu Bożego, albo chcemy więcej dla siebie.
Pięknie by było, prawda? Gdyby tak było, jak mówisz.
Więc myślę, że taka pokora i gdyby ludzie może mieli jej w sobie więcej, to łatwiej było, przychodziłoby im wybaczenie.
Zdecydowanie. Nie byłoby też lęku chyba takiego, prawda? Bo cóż się mamy lękać, skoro... Tak, o utratę, ale cóż się mamy lękać, skoro Pan Bóg wie, co się wydarzy, prawda? I ma dla nas najlepszy los do wypełnienia, więc...
Więc nie chciałabym powiedzieć, że życzymy Państwu ubóstwa, bo to może źle zabrzmi, ale że jeśli takie ubóstwo przyjdzie, to żeby ono nie było duchowe i żeby Państwa ubogacało i może czasem warto się zastanowić nad tym, żeby czasem być bardziej pokornym i czasem ta pokora, myślę, może objawić się w tym, że się ugryziemy w język w odpowiednim momencie i komuś nie dopieczemy albo właśnie to, co miałam na myśli, że posłuchamy siebie, czyli tego, że zobaczymy w sobie, że mamy wady i będziemy mogli je w jakiś sposób uleczyć.
A bogactwa powinniśmy gromadzić w niebie.
Otóż to, tam wiele mieszkań na nas czeka.
Tam zmierzamy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj były ze mną w studiu Ula i Renia. Bardzo proszę, jeszcze zakończmy oczywiście modlitwą.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.